Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w trakcie próby w sumie z Łoną Adamem przed koncertem czczącym płytę Taxi z muzykami zespołu Siema Ziemia. Adam, pierwsze pytanie od razu już o teksty. Utwór 10 pytań a propos całego monologu Saszy. Czy ty fabularyzowałeś tą historię? Czy jest to historia Saszy, którą ty własnymi słowami ująłeś? Czy może jest to po prostu dokładny zapis jego słów, jego monologu?
Pojęcia nie mam. Minęło tyle czasu między tą rozmową a, wiesz, pisaniem przeze mnie tekstu, że mój umysł z całą pewnością miał taki etap, że mówił tak, dokładnie, każde słowo tam padło. Ale pewnie, że nie. Uświadomił mi to mój znajomy dziennikarz, który często jeździ do Ukrainy, że oni nie mogli być 4 tygodnie po rozpoczęciu wojny pod Chersoniem, że ja to wszystko pomieszałem. I rzeczywiście tak jest. No, na pewno coś tam pomieszałem. On nie miał na imię Sasza na pewno. Natomiast był taki moment, że mocno w to wierzyłem, że wszystko, co napisałem, jest prawdą. Natomiast, no wiesz, to jest tak, że ja usłyszałem tę historię i ona się fabularnie zgadza tam z tym bratem, z matką. Jakieś drobiazgi pewnie musiałem zmienić z powodów ogólnoliterackich, ale no wiesz, ja właściwie poza tymi drobiazgami takimi technicznymi, rodem z hydrauliki pisania tekstów, to nie zmieniłem nic. I wiesz, po prostu olśniło mnie, nie wiem, wiele miesięcy po tej rozmowie, że to jest właśnie sposób opowiedzenia o całej tej sytuacji, w której i Ukraińcy się znaleźli, w której myśmy się znaleźli.
No tak, nawet jeśli to nie było kropka w kropkę, nieidealnie się zgadzało z przebiegiem zdarzeń, z chronologią, to i tak czy siak kontekst jest, wiesz, prawidłowy i on się zgadza przez te całe 3 lata. No właśnie, ile w tych tekstach, nie mówię o tych nagrywkach, wywiadach z takiego konfesjonału przed utworem i po utworze, ile w tych tekstach jest cytatów taksówkarzy i taksówkarek?
Nie mierzyłem tego w procentach, ale na pewno da się to zrobić i ja mogę paluszkiem wskazać dokładnie te miejsca, w których cytuję. To są czasami cytaty takie, wiesz, cytaty wielkości pomnika, jak na przykład kocyk, trzeba zawsze mieć kocyk, tego ryja chyba sobie dodałem, a czasami to są cytaty takie, wiesz, drobiazgi jakieś, które gdzieś tam się pojawiają w tej zwrotce po to, żeby tylko błysnąć z punktu widzenia słuchacza, bo z punktu widzenia mojego to często było tak, że takie właśnie 2-3 słowa zestawione obok siebie w sposób, na jaki ja bym nigdy nie wpadł, były dla mnie asumptem do tego, żeby w ogóle całą piosenkę napisać. I tak sobie myślę, że wiesz, jak siadałem do Kima i to nie wiedziałem, że to będzie kołysanka. Sui generis, ale jednak kołysanka. A tu proszę, wyszło coś takiego i to też gdzieś wynika z jakiegoś, wiesz, takiego dobrotliwego pewnie cytaciku z taksówkarskiego, wiesz, świata.
Te neologizmy ich. Słuchaj, czytając wiele recenzji plus rozmawiając ze swoimi znajomymi, którzy ciebie cenią, no właśnie, jesteś ceniony za taką dużą jakość języka polskiego, którego używasz, taką erudycję, ale nie nadętą. I mnie bardzo ujęło, jak słuchałam wywiadów twoich no właśnie towarzyszących płycie Taxi, że ty używasz i często wplatasz to, mówiąc taksówkarze i taksówkarki. I jakby bardzo przykładasz do tego dużą wagę. I ja chciałam się ciebie zapytać, proste pytanie, co właśnie sądzisz o feminatywach?
Podobają mi się i uważam, że to jest dobry kierunek. Nawet jeżeli jakieś feminatywy dzisiaj nam zgrzytają w zębach i mamy kłopoty z chirurżką i z architektką, to jest w ogóle na pewno jakieś wyzwanie powiedzieć to po pijaku, bo my teraz jesteśmy trzeźwi oboje, ale wyobraź sobie, że jesteśmy o 3 w nocy w jakimś lokalu i ty chcesz powiedzieć, albo ja chcę powiedzieć, że poznałem świetną architektkę i to już to jest pewne wyzwanie, ale dla nas to jest wyzwanie, dla naszych dzieci już nie będzie. Wiadomo, że tak. Dla nas pewne rzeczy językowe są trudne, są pewne takie, nie wiem, ślepe zaułki, jak nie wiem, marynarka to może nie, ale co ja się... Tak, marynarka, dokładnie, no właśnie. Wiesz, i coś, co wymaga pewnej inwencji, żeby...
Kierowniczka.
Tak, pani kierowniczka to jakby obrosła takimi znaczeniami, że już nie ma dobrego rozwiązania na kierowniczkę, na szefową. Więc, ale to jest słuszny kierunek i bardzo mi się podoba, wiesz, żeby po prostu zwracać uwagę, zwłaszcza, że to naprawdę nie jest wymyślone, cholera. To nie jest jakaś polityczna poprawność, która chce po prostu wykazać się nadmierną kurtuazją, tylko naprawdę rzeczywiście myśmy rozmawiali z paroma, oczywiście, że jest ich mniej, ale to są bardzo wyraźne postaci w tym, wiesz, firmamencie po prostu taksówkarskim i każda z nich wniosła do tego projektu bardzo dużo, więcej niż średnio licząc faceci.
No tak, bardziej emocjonalnie one opowiadały o tym. powiedziałeś, że nasze dzieci naturalnie do tego przejdą. Ja też, moja córka słyszała od urodzenia, jak używam feminatywów i nawet już teraz się nie zastanawia i używa tego, wiesz, bardzo swobodnie. No okej, ale z drugiej strony, co sądzisz, jakbyś skomentował to, że jest dużo głosów oburzenia, jakiejś takiej niewygody i nawet sprzeciwu głupiego, to jest moja opinia.
Z tym sprzeciwem wobec feminatywów to bym zawsze polemizował. To znaczy, wydaje mi się, że to po prostu jest element jakiejś dziejowej sprawiedliwości. Wydaje mi się natomiast, że ta rozmowa o tym, żeby mówić o jakichś osobach jeszcze, o nie wiem, Polkach, Polakach i osobach polskich, że tu jest pewien kłopot i to jest cały czas przestrzeń do dyskusji. W tym sensie, że możliwe, że to, że otwieramy coś, co się nigdy nie skończy. W tym sensie, że zaraz się okaże, że ta litania tych, że ta inwokacja zawsze będzie coraz dłuższa. I wiesz, to, że teraz żyjemy w tym takim od, nie wiem, miesiąca okresie odchylania tego wahadła w stronę konserwatywną, to od początku inauguracji, od 2 miesięcy, od inauguracji Trumpa. No właściwie może nawet wcześniej to się już zaczęło, prawda? Natomiast teraz nabrało tempa to odchylanie wahadła i wydaje mi się, oczywiście, wydaje mi się, że to jest wynik tego, że to wahadło było mocno wychylone w tę stronę lewą, powiedzmy.
Tak, bo było zauważalne.
I wiesz co, możliwe, że czeka nas dyskusja tak naprawdę i ustalenie czegoś, na co się wszyscy zgodzą. No bo trudno mi sobie wyobrazić taką, wiesz, straszliwą polaryzację. To się gdzieś musi skończyć. I pewnie czeka nas ustalenie jakiegoś wspólnego obszaru, takiego, wiesz, na który się zgadzamy. I uważam, i mam nadzieję, że feminatywy ocaleją.
No tak, temat feminatywów już jest dłużej w dialogu. Jeszcze jest temat gender i wiesz, nieokreślanie tej płci. No w takim bardziej już nurcie woke, no to moglibyśmy używać, wiesz, osoba taksówkarska, nie? Okej, idziemy dalej do kolejnej piosenki, żeby nie skłamać. Nie wiem, czy mamy czas, ale ja pozwolę sobie zacytować prawie że całą zwrotkę. Nigdy nie wiadomo, co zagra. Grunt to nie ponaglać, zacząć delikatnie. Pasażer jak chce, to się zwierzy. W ten kwadrans przed obcym łatwiej. Niewiele gadam. To jest śmieszny fragment. Bo rady to ja mam dla turystów, a nie jak jest kurs na Garbary 15. Jadę, nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Powiedz mi, jaki jest stosunek z twojego doświadczenia, z twoich rozmów właśnie taksówkarzy i taksówkarek do rozmów z klientami? Większość woli gadać, nie gadać, mieć spokój.
To jest dobry przykład, bo ta historia jest opowiedziana przez panią taksi, czyli osobę nie bojącą się biżuterii, mocnych akcentów w swoim wyglądzie zewnętrznym i generalnie raczej mówiącą dużo. Ona na ogół bardzo dużo mówiła, ale ta jej opowieść o tych pacjentach, o taksówkarzach, którzy byli równocześnie pacjentami onkologicznymi, wiezionymi przez nią na Garbary 15 do poznańskiego onkologicznego, tak, tam jest szpital onkologiczny, no to wiesz, to w jej ustach brzmiało jeszcze mocniej, to, że z tymi pacjentami się milczało. No, oczywiście, że oni też bardzo chętnie rozmawiali. Niektórzy bardzo chętnie mówili, niektórzy milczeli. Ona jako osoba empatyczna i wrażliwa się dosyć dobrze do tego dostosowała. Wiesz, dla mnie to w taksówce właśnie jest chyba najcenniejsze. To się też pojawia w 10 pytaniach, czyli milczenie na ten sam temat. Jak dwie osoby wiedzą, o co chodzi i wiedzą, że właściwie słowa tutaj niespecjalnie pomogą. Niespecjalnie dobrze mogą wyrazić to całe spektrum, wiesz, spektrum uczuć, które w człowieku buzują, więc najlepszym rozwiązaniem wydaje się wspólnie pomilczeć. Mm-hmm. I jak się wspólnie milczy, nie tak, wiesz, w tym uberowym tego słowa znaczeniu, że dwie osoby w ogóle nie mają ze sobą kontaktu, ale przeciwnie, milczenie jako najwyższa forma porozumienia wydaje mi się czymś, wiesz, tak, czymś po prostu rodem z tego dżarmusza, do którego, wiesz, od którego to się zaczęło i na którym to się pewnie kończy.
No tak, wiele usługodawców i usługodawczyń często nazywa siebie, wiesz, psycholożką, psychologiem, nie? I tak też jest z taksówkarzami, taksówkarkami. No wiele takich rozmów terapeutycznych ja przeprowadziłam, nie? Tak, no raz miałam sytuację, że taksówkarz uratował mnie od jakiegoś załamania nerwowego, bo wymyśliłam sobie, że zobaczyłam ducha i on nie zobaczyłaś. Proste to było. Więc tak, no jesteśmy im wdzięczni za to, ale tak jak mówisz i z osobą bliską chcesz czasem pomilczeć na ten sam temat, ładnie powiedziałeś, i z taksówkarzem, taksówkarką. Wiem z jakiegoś wywiadu, że ty przejechałeś chyba 20 godzin w Szczecinie w taksówce?
7 i w Poznaniu, więc widzisz, tyle warta jest po prostu, tyle warta jest to, co przeczytasz w prasie albo usłyszysz w mediach.
Ale to ty mówiłeś.
Tak, ale mówiłem 20 godzin w Szczecinie, naprawdę?
Ja mam też samą pamięć, tak okay. Myślę.
Nie, wiesz, i dobrą wyobraźnię, no bo to na pewno było w Poznaniu. Niestety, niestety w Szczecinie nie jeździłem na taksówce, natomiast no, jeździłem często jako pasażer. A w tym Poznaniu 2 dni po prostu, wiesz, liznąłem tematu, liznąłem przez małe L. Fajnie było, super, ale miałem co 7 pasażerów, no co to jest za doświadczenie, wiesz?
A powiedz, czy właśnie ty byłeś, czy zagadywałeś, czy milczałeś? I jeśli zagadywałeś, to czy to było takie szczere, jakby chęć takiego wejścia całkowicie w ten experience, w doświadczenie, czy raczej miałeś po prostu taką celowość do stworzenia, do zebrania materiału do projektu?
2 odpowiedzi tutaj są prawidłowe. Po pierwsze szczere oczywiście, dlatego że chciałem, wiesz, nawiązać kontakt z tymi pasażerami z punktu widzenia taksówkarza. Chciałem zobaczyć, jak to jest. No ale nie szczere o tyle, że ja im nie mówiłem, słuchajcie, robię płytę i to jest w ogóle, ja w ogóle jestem raperem, słynnym raperem.
Nikt
mnie nie rozpozna. I robię płytę i tutaj, wiecie, to jest mi potrzebne. Nic takiego nie mówiłem. Natomiast oczywiście, że zagadywałem, wiesz, to był środek pandemii i ja miałem taką metodę na to, że pytałem, czy mogę maseczkę zdjąć. Wszyscy się zgadzali oczywiście. Nie pytałem, czy mogę zdjąć maseczkę, wszyscy się zgadzali i ja ciągnąłem ten temat właśnie, że jestem jak bohater Dżumy Alberta Camus, że po prostu wychodzę i mówię, teraz już niech mnie ta choróbsko weźmie, niech się dzieje co chce. I czekałem, co oni na to i za nogu coś tam odpowiadali, że albo tak, albo że nie. I wiesz, no nie wiem, no było takie jakieś doświadczenie, no nie wiem, o samochodach. Rozmawiałem z pasażerem, który natychmiast wyczaił, że jadę czymś nie takim zwykłym samochodem, tylko jakąś większą ilością koni mechanicznych.
Jak ten pan wędkarz, który doradzał, jak do hybrydy wsadzić gaz, tak?
Ja się z tego śmiałem kiedyś, a teraz wiesz, po Warszawie właśnie trudno o inną Toyotę niż ta hybryda z gazem. No w każdym razie wiesz, no ci pasażerowie byli różni. Jedni gadali, inni nie gadali.
Widziałeś coś w nocy?
Właśnie nie, dlatego ja jestem nikim. Jestem po prostu, wiesz, kompletnym żółtodziobem, nic jeszcze nie wiem o życiu taksówkarza, bo nie przyjechałem, wiesz, całej nocy w piątek na przykład, nie? I nie woziłem, to jest coś, tak. Że o 19 czy o 20 wozisz tych ludzi, wiesz, z domu na domówkę, później z domóweczki jakiejś tam do centrum, a później o 4 odwozisz te zwłoki do domu.
To też masz w tym, w nie utworze, tylko w tym wywiadzie jeden mówi, nie? Że potem oni już pachną inaczej.
Tak, to Adi, doskonały człowiek i wspaniały taksówkarz, który nam właśnie bardzo dużo opowiedział o wrażeniach. To było takie bardzo sensualne, ta jego opowieść. Jemu się ten zawód wydawał bardzo romantyczny i to jest wspólne z moim i Zuzany Głowackiej patrzeniem na to wszystko, że w nocy, wiesz, znowu ten Jarmusz, noc na ziemi. On jeszcze zwrócił uwagę na ten obraz słynny tego autora, którego nazwiska zapomniałem, tych dwóch czy dwoje.
Możesz wymyśleć po prostu.
Ale wiesz co, czyli tych dwoje takich, dwie osoby w barze w nocy, taki słynny tak. Obraz.
Na
F, na H, może na H.
Hopper.
Dokładnie tak. W każdym razie, wiesz, jak w obrazie Hoppera po prostu romantyczna sytuacja nocna.
Pewnie to wiesz, bo to jest takie dosyć oczywiste na tej płycie. 2 najbardziej przejmujące piosenki, utwory to Kolęda i 10 pytań. I one podejmują 2 zupełnie inne tematy. Ja teraz znowu zacytuję. W ogóle to nie będzie też pytanie, bo nie postawiłam znaku zapytania, to po prostu będzie moja opinia. Zacytuję tylko nie tekst piosenki, tylko już właśnie potem ten wywiad, wypowiedź taksówkarza. Okej, dla słuchaczy i słuchaczek, jest to utwór o sex workingu. Chyba wtedy sobie zdałem sprawę, że on wie o wszystkim, że nie ma dla niego żadnego problemu. On też się ogania za innymi dziewczynami, czyli trochę wątek poliamorii, który w Polsce nie jest w ogóle popularny i nie ma żadnego problemu, dla nich to się kompletnie nie gryzie. Są szczęśliwi w tym wszystkim. Prawda, mnie też to zdumiało, ale z drugiej strony dało do myślenia. Przestań być taki zacementowany w tym świecie, bo może on wyglądać zupełnie inaczej i to też jest okej. Okay. Ja nie pierwszy raz słyszałam piosenkę o sex workingu i w polskiej muzyce, i w zagranicznej, i w hip-hopie, i nie w hip-hopie, ale nigdy żaden artystka, ani żadna artystka nie ujął tego tematu w taki sposób, jakby nie połączył tego z tolerancją, z taką otwartością na świat i na wybory innych ludzi. I no nie wiem, było to dla mnie, bo wiesz, piosenka okej, ty jesteś zabawny w swoich tekstach, jesteś prawdziwy, ale właśnie dopiero potem ta wypowiedź bardzo mnie zdumiła i wzruszyła. Ja bym chciała po prostu, żebyś pozdrowił tego pana i jakby to, że no doceniam, że faktycznie otworzył się na różne sprawy i na, wiesz, perspektywę świata.
Bardzo go pozdrawiam. To jest zresztą mój serdeczny przyjaciel, Roxy, który chyba najwięcej pokazał mi i przy okazji tego projektu i dużo wcześniej jeszcze, bo często rozmawialiśmy. On jako taksówkarz przepracował 6 lat. I traktował to jako trochę przygodę i taki właśnie po staropolsku rzecz ujmując life experience i dużo mi opowiadał o tym, co tam przeżywał. I wiesz, to jest coś, co wyczaiłaś, na czym mi chyba najbardziej zależało, żeby poza tą warstwą fabularną, która jest oczywista i która jest, wiesz, tą kanwą tej tam od biedy do wcipnej historii, śmiesznej historii wigilijnej, a równocześnie jakoś takiej wzruszającej dla mnie. W moim odczuciu słuchacza, kiedy mi to Roxy opowiadał, to tam też jest schowany. Mam nadzieję, że mi się to udało zrobić między wierszami stosunek tego taksówkarza do tej dziewczyny, że on jest pełen uznania właściwie dla jej pracy i bardzo mi na tym zależało, żeby tak to wyglądało, żeby on był trochę może zaciekawiony, trochę rozbawiony całą tą sytuacją, ale jednak, żeby towarzyszyło temu uznanie dla jej, było nie było ciężkiej roboty. I jak po prostu profesjonalista z profesjonalistką, no, mniej więcej na tej zasadzie, tak. Zresztą to, że jej się lepiej wiodło, i to nie dzięki mężowi wcale, tylko tak po prostu, no, po partnersku mieli wspólny majątek, jak to małżeństwo, i mieszkali pewnie dużo lepiej niż ten taksówkarz. No i tak, o to mi chodziło też, żeby ten stosunek do tej dziewczyny, no czyjś stosunek, tego taksówkarza właśnie, prawda, bo ona się odbija w jego oczach, w jego spojrzeniu na świat, w jego oglądzie świata, żeby to było właśnie tak, jak tam jest. Ale żeby to nie było istotą tego numeru, bo wtedy by zginęło, tylko właśnie chodzi o to, żeby to między wierszami podać, niejako obok tej historii.
To było ostatnie pytanie na temat tekstów. My w moim radiu WMFM i ja, i inni dziennikarze gramy to od dawna, więc słuchacze są osłuchani. Ale pytanie a propos muzyki. Andrzej Skonieczny i Kacper Krupa, młodzi zdolni jazzmeni, New Jazz, Siema Ziemia. Ja miałam okazję zobaczyć ich na OFIE. W tamtym roku. Szalone to było. Czemu padło akurat na nich? Wiesz, są inne zespoły new jazzowe, Nene Heroin, bardzo takie, wiesz, też głośne, doceniane. Czemu akurat Skonieczny i Krupa?
Andrzej Konieczny. To nie jest wynik jakiegoś, nie wiem, badania, czy wiesz, czy mozolnego wybierania i to w ogóle nie jest wynik niczego, poza przypadkiem. Myśmy się przypadkiem, z rządzeniem losu i oczywiście dzięki Zuzannie Głowackiej, spotkali na scenie poznańskiej Tamy, gdzie graliśmy wspólnie Wykonik, kończący projekt Taxi. A graliśmy wspólnie dlatego głównie, że Jacek Szymkiewicz jakoś nie mógł w tym wziąć udziału. I to się dosyć późno okazało, więc myśmy zaczęli ze sobą grać na dobę przed tym Wykonem. I to nam tak dobrze poszło, tak dobrą energię poczuliśmy wzajemnie, że postanowiliśmy to kontynuować. Nie wiedzieliśmy, do czego nas to doprowadzi. Po prostu zrobiliśmy sobie jeszcze jedną piosenkę. Tam zagraliśmy w ogóle kolędę do mojego bitu, zagranego przez nich. Później zrobiliśmy pierwszą piosenkę wspólnie, to było Bym Poszedł, później jeszcze jedną i to się, wiesz, zaczęło robić tego tyle, że zaczęliśmy poważnie myśleć o tym, że to mogłaby być płyta, ale naprawdę to gdzieś, wiesz, w połowie tych prac, może w dwóch trzecich wpadliśmy na to, że to będzie płyta. Myśmy naprawdę robili sobie po prostu piosenki wspólnie. Dlaczego? Dlatego, że nam to straszną radość sprawiało i, wiesz, dobrze się dogadywaliśmy i dogadujemy wciąż na gruncie muzycznym.
No właśnie, czy ty im dałeś całkowitą swobodę w kontekście muzyki na płycie?
Na pewno olbrzymią, ale to zawsze jest tak, że ja jednak piszę do muzyki, więc ja trochę wybieram spośród tego, co oni mi zaproponują, a dalej też niestety jestem bardzo upierdliwy i mam mnóstwo pomysłów, wiesz, które lepszych lub gorszych, które im podsuwam, więc Ja brałem dosyć czynny udział w tym procesie postprodukcji tej muzycznej, w takim charakterze, bo ja wiem, doradczy, o prostu wskazówkowym, ale oczywiście cała robota jest ich.
Czy wy dużo, znaczy czy Kacper i Andrzej dużo improwizują na scenie? Ja widziałam was na scenie głównej na Olsztyn Green Festiwalu, ale właśnie nie potrafiłam stwierdzić, czy oni dużo improwizują. Czy mają na to też przestrzeń od ciebie?
Oczywiście, że tak. To jest na poły rapowa sytuacja rappingowa, a na poły fryta, chamska fryta, to są jazzmeni przez duże G. Oni jak, wiesz, jak się biorą na improwizacji, to tam po prostu naprawdę jest grubo. I to jest wspaniałe, że oni przychodzą z tego świata jazzowego, w którym, wiesz, okej, no jasne, tam Herbie Hancock i po prostu Miles Davis kiedyś byli, ale teraz to jest bardzo, bardzo szerokie zjawisko. Oni traktują jazz niezwykle szeroko i w ogóle muzykę traktują niezwykle szeroko. I
tak,
i dokładnie. I wiesz, to mówienie o tym, że bariery w muzyce są sztuczne, to jest frazes, ale u nich tak naprawdę jest, nie? Oni po prostu propozycje, które Andrzej albo Kacper, nie tyle propozycje, co takie utwory, które im się podobają, na zasadzie polecajek, które mi podsuwają, to są po prostu z tak przeróżnych dziedzin, wiesz, że potrafimy spędzić YouTube party słuchając jakichś zupełnie podziemnych jazzmenów z Nowego Jorku, a później na takim sui generis release party, wiesz, w Warszawie, w mieszkaniu mojej siostry, całą noc przetańczyć do rumuńskiego disco polo, czyli Manele. To jest, wiesz, Alex de la Cruz, Sandu Ciorba, te rzeczy. No po prostu, wiesz, i to jest wspaniałe. Wiesz, jak się tańczy Manele, to jest tak...
Znaczy,
Manele, tak, jest... tak. Jest tak, że nogami przebierasz dosyć szybko, a rękami robisz coś takiego, wiesz,
wiem.
Po prostu tak, cały czas sól
sypa. Takie bałkańskie rytmy, no.
Tak, i rozumiesz, to daje pewien obraz tego, jak bardzo szeroko to jest rozstrzelone.
Ja to też mówiłam muzykom z Nene Heroin. Ja zawsze miałam problem z jazzem. Byłam jak Angela z The Office, just play the, this is stupid, play the right notes, ale... ale zauważyłam właśnie i przy Siema Ziemia, i przy Nene Heroin. Nie wiem, czy znasz muzyków. Znaczy, nadrób. Oni też dużo tworzą z Kasią Lins i Szczylem. Bo Szczyl ma teraz nowe alter ego właśnie jazzowe. On chyba śpiewa z nimi, aż tak, nie rapuje, ale i jakby przedstawia się imieniem, nazwiskiem swoim tam. Okej. No ja zauważyłam, że ten new jazz mi wchodzi, bo tam są right notes i oni mają jakoś sobie taką świeżość, nie? Bardzo, bardzo mi się to podoba. Okej, słuchaj, ostatnie dwa pytania, bo już wybiegliśmy poza czas. Wydaje mi się, że bardzo takie klasyczne i na pewno już słyszałeś podczas wywiadów to pytanie. Dlaczego akurat wybrałeś uniwersum taksówkarzy, a nie innych usługodawców, nie wiem, hotel restauratorów, makijażystek. Why?
Stanowczo mnie przeceniasz, zakładając, że ja cokolwiek tutaj wybierałem. To naprawdę jest tak, że przypadkiem trafiłem na tę żyłę złota i wiesz, i po prostu nie wiem, przy trzeciej czy czwartej piosence, robionej po omacku i intuicyjnie. Gdzieś zdałem sobie sprawę wtedy, nie wiedząc jeszcze, że robimy album, ale zdałem sobie sprawę z tego, że oto przede mną otworzył się świat wyrażeń, sformułowań, spostrzeżeń i konstatacji, do którego ja wcześniej nie miałem dostępu i który podsuwa mi wspaniałe środki do tego, żeby, wiesz, opowiedzieć coś o sobie i o swoim patrzeniu na świat. Oni mi po prostu dali wspaniały słownik do tego.
Poglądy swoje wśród historii.
Tak, tak. Dokładnie tak.
Okej, ostatnie pytanie. Nadal też o płycie w sumie. Z twojej ostatniej wypowiedzi wynika, że ty nie zacząłeś pisać tych piosenek. Mówię, że cztery napisałeś pewnie tak, wiesz, randomowo do jakiejś innej płyty. Więc nie miałeś takiego celu, konceptu na początku. Potem to wyszło, tak? Dobrze rozumiem? Dobrze. I niewiele jest tych płyt konceptualnych w polskiej muzyce. A jeśli są, to no jest to takie charakterystyczne dla rapowych albumów. Ja bym chciała wymienić takie dwa. Taco Hemingwaya, który też wielu... Znaczy on nie daje wywiadów, ale gdzieś tam mówi, że inspirował się tobą, że go nauczyłeś storytellingu. I jest płyta nowsza, 1800 Oświecenie, gdzie on śpiewa o Polsce po prostu i opowiada. No ale moja ulubiona, jedna z w ogóle ulubionych płyt hip-hopowych polskich, Marmur z 2016 roku. Witaj w hotelu Marmur, bardzo takiej mrocznej piosence. Mrocznej też płycie, która w ogóle mi się kojarzy bardzo z historią The Shining, nie? Hotelu. Czy ty znasz tą płytę? Czy ty...
Jasne. I podoba mi się ten koncept, wiesz, formalny na to, żeby to spinać wszystko, te piosenki, które czasami można by, wiesz, traktować jako pojedyncze atomy, odrębne od siebie, żeby spinać to wszystko tym pomysłem, czy to właśnie Hotelu Marmur, czy audycji radiowej w przypadku 1800. I no to jest super pomysł. Bardzo fajny koncept i dobrze wykonany za każdym razem. więc tego się dosyć dobrze słucha. Natomiast wszystkie te piosenki powyciągane pewnie można by traktować osobno, wiesz, raczej traktuję to jako pomysł na dany zestaw piosenek, wiesz, tak na to patrzę.
Okej, to jest też dla mnie taka okazja dla raperów, raperek, chociaż nie znam żadnej konceptualnej płyty raperki jakiejś, ale dla takich raperów, artystów z zacięciem literackim, nie? Że oni po prostu mogą stworzyć historię, a nie takie piosenki. Dobrze, bardzo dziękuję.
Siemano słuchacze i słuchaczki, z tej strony Łona, słuchacie radia UWM FM. Hi!